Wprawdzie z wszystkimi się już manualnie witałem. Mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, bo czasami ludzie się obrażają, jak się z nimi nie przywitasz. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zaufanie. Wiecie, to jest... I nie śmieję się, nie żartuję, bo ja lubię żartować, ale nie żartuję. Naprawdę to jest wielka rzecz usługiwać w kultowym zborze, jakim jest KZ Oaza Jastrzębie-Zdrój. Kościół, z którego wiele wspaniałych rzeczy wyszło. Kościół, który zrodził inne kościoły. Kościół, który, myślę, był pionierski w wielu obszarach, w wielu dziedzinach swego czasu. I posiadacie, ja wiem, że są różne osoby, ale podejrzewam, że większość to jest tutaj jednak KZ Oaza. Posiadacie niesamowite dziedzictwo. Jednakże tak jak żeśmy też tutaj z pastorem Leszkiem w biurze przed chwilą rozmawiali, dzieliłem się z nim pewnymi badaniami, które są przeprowadzane, wiecie, na temat kościołów i okazuje się, że każdy kościół lokalny musi się zreformować co 20, maksimum 30 lat. Jeśli tego nie zrobi, to się zamyka. I to jest ogólnoświatowy trend. I wtedy powstają nowe kościoły. A więc kościół, to pokazuje, że kościół w swojej naturze musi podlegać ciągłej reformie. Ciągle się musi reformować. I 20 lat to jest okres, w którym ta reforma musi maksymalnie, że tak powiem, nastąpić. Wtedy zaczynamy, kościół zaczyna po prostu równią pochyłą w dół iść. Myślę, że jedną z takich rzeczy, które są kluczowe w tym, żeby Kościół ciągle był zreformowany, wiecie, jest uczniostwo, jest właściwy proces uczniowski w Kościele. I nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, jakby kiedy zostałem zaproszony, kiedy mówimy o uczniostwie według modelu Jezusa, nie tyle chcemy, rozumieć dzisiaj rozmawiać o tym, kim ja jestem w Chrystusie i tak dalej, bo tutaj są praktycznie liderzy. I rozumiem, że chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób tworzyć procesy uczniowskie w Kościele. Dobrze rozumiem. Halleluja. Tak. I nie wiem, dlaczego ja zostałem zaproszony, ale bo nie jestem jakimś ekspertem, natomiast na pewno jestem wielkim fanem uczniostwa w Kościele i jest to coś, co zaobserwowałem wiele, wiele lat temu, tą potrzebę, bo kiedy z początku zaczynasz i tutaj pastorzy również pewnie mają to doświadczenie, mogą potwierdzić, kiedy zaczynasz Kościół, to na początku myślisz, jak zgromadzić ludzi. Ja pamiętam, że kiedy myśmy pierwszy raz zaczynali, stanąłem na dużej sali, którą wynajmowaliśmy, która były dwa rzędy zajęte i kilkanaście pustych. I pamiętam, jak myślałem sobie wtedy, Boże, jak zapełnić to całe miejsce? Skąd nazbierać tych ludzi? Ale przez lata, kiedy okazuje się, że potrafisz zebrać ludzi, dochodzisz w pewnym momencie do miejsca, w którym myślisz sobie, co teraz ja mam z tymi ludźmi zrobić? Nagle okazuje się, że potrafisz zgromadzić ludzi, ale myślisz o wiele dalej, myślisz, dokąd ich poprowadzić, co z nimi zrobić. I to był taki moment, w którym zacząłem mocno zastanawiać się nad całymi procesami uczniowskimi w Kościele. I to trwa do dnia dzisiejszego, ponieważ ciągle się uczę, ciągle tak samo ja się muszę reformować i patrzę, jak Kościół musi się reformować. Ale wiem, że bez tego procesu uczniowskiego, bez takiego świadomego, tak powiem, użyję tego słowa, ponieważ kiedy mówimy o uczniostwie według modelu Jezusa, to na pewno musimy użyć tutaj przymiotnika świadomy. Świadomy. To uczniostwo według modelu Jezusa jest świadomym działaniem, jest świadomym procesem. A więc kiedy myśmy doszli do takiego miejsca, w którym Kościół się rozwinął i chcieliśmy, aby dalej się rozwijał, to wiedziałem, że kluczem jest słowo świadome działanie, intencyjne działanie. nieprzypadkowe, nie od jakiegoś wydarzenia do wydarzenia, ale świadome działanie, świadome procesy, które sprawiają, że my wiemy tak naprawdę, dokąd zmierzamy. Wiecie, niektórzy liderzy, ja często będę się odnosił do liderów, no bo mówię, taki charakter widziałem, że ma być w dużej mierze, więc niektórzy liderzy jakby są bardzo dobrzy, jeśli chodzi o działanie z mikroskopem, ale nie są za dobrzy, jeśli chodzi o działanie z teleskopem. To znaczy potrafimy ogarniać rzeczy z codzienności, to co jest tu i teraz, ale nie potrafimy często myśleć w kategoriach przyszłości, w kategoriach wytyczania wizji, w kategoriach tego, co dalej, rozwoju służby, planowania. Czyli nie widzimy często tego, co dalej, jak to, co dzisiaj robimy, miałoby pomóc nam w dalszym rozwoju i wzroście Kościoła. I czasami zadowalamy się po prostu robieniem rzeczy tu i teraz, żeby... Bo to sprawia, że czymś jesteśmy zajęci. Mamy poczucie, że coś robimy. I czasami nie weryfikujemy, czy ta mnogość działań, które robimy, czy one nam w czymś pomagają, czy one dokądś prowadzą. Czy one poprowadzą Kościół do miejsca dojrzałości któregoś dnia. A więc można powiedzieć, że często w Kościele skupiamy się na jakimś jednym drzewie, podczas gdy nie widzimy całego lasu. Nie widzimy szerokiego kontekstu, szerokiego obrazu Kościoła. I dlatego fokusujemy się na jakimś jednym obszarze, na jednej działce. I wiecie, kościoły są w tym bardzo dobre. Kościoły są w tym bardzo dobre. I efekt końcowy jest taki, że na przykład mamy ludzi, którzy w kościele, którzy mówią, potrzebujemy uwielbiać Boga. I wszystko zaczyna się fokusować na uwielbieniu. Inni mówią, o, potrzebujemy mesjański wymiar kościoła. I nagle kościół kręci się tylko wokół mesjanistycznego jakiegoś aspektu. Jeszcze inni mówią, no potrzebujemy myśleć w kategoriach budynku, no bo są zafiksowani na samym budynku, w którym się spotykają. Jeszcze inni myślą w kategoriach, wierzcie, że on klęczy. W kategoriach modlitwy, a więc mówią, nie, Kościół to jest modlitwa. Kościół to jest modlitwa, musimy się modlić. I teraz wiecie, co się dzieje? Zaczynamy tak naprawdę, kiedy nie mamy szerszego obrazu, kiedy nie widzimy lasu, ale widzimy tylko pojedyncze drzewa, to zaczynamy rozbijać się o te drzewa i zaczyna dochodzić w Kościele do kłótni między ludźmi, ponieważ każdy forsuje swoją ulubioną działkę i następuje, można powiedzieć, projektowanie swojego daru, projektowanie swojego obdarowania, swojego namaszczenia. A więc jeśli zostałem powołany do modlitwy, to teraz chcę, żeby cały Kościół wokół tego obszaru funkcjonował. Jak ktoś nie funkcjonuje, tak jeśli to mówimy, to nie jest biblijny Kościół. A jeśli mamy serce dla Izraela i reszta Kościoła nie chce w to wejść, to zaczynamy ich oskarżać i mówimy, nie, my musimy... Rozumiecie, co staram się powiedzieć? To są jakieś elementy składowe po prostu w życiu Kościoła, ale pomiędzy tym wszystkim musi być coś jeszcze. Musi być jakaś wspólna nić. Wiecie, ja mówię o tym projektowaniu Kościoła, projektowaniu swojego daru, swojego obdarowania, swojego powołania, ponieważ widziałem kościoły, które rzeczywiście właściwie doprowadziły się same do miejsca rozłamu, takiego totalnego rozłamu, ponieważ na przykład była jakaś grupa osób, które pracowały z bezdomnymi, z alkoholikami. i sami wyszli z tego miejsca. Bóg ich użył, sami tego doświadczyli, pracowali z ludźmi bezdomnymi, z ludźmi uzależnionymi, ale doszli do miejsca, w którym chcieli, żeby cały Kościół kręcił się wokół służby wśród bezdomnych, wśród uzależnionych i żeby wszystkie finanse szły na tą służbę. Ale Kościół to nie jest pomaganie bezdomnym. To jest jeden z elementów, ale to nie jest powołanie i cały cel Kościoła. Dlatego wiecie, kiedy mówimy o uczniostwie według modelu Jezusa, to zaczynam od tego, żeby pokazać, że potrzebujemy, jeśli chcemy złapać ten temat, to potrzebujemy szerzej myśleć. Potrzebujemy spojrzeć na Kościół w szeroki sposób. Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wejść w procesy uczniowskie według tego modelu Jezusa. A więc dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy Jezus myślał o uczniostwie, wiecie, to posiadał szeroki obraz i wizję, która sięgała daleko do przodu. Po drugie, dlatego, że bez umiejętności zobaczenia większego obrazu przyszłości, ludzie, których mamy, po jakimś czasie, jeśli nie zobaczą tego szerszego obrazu, to stracą serce dla tego, co robią. Nie będą chcieli wchodzić w rzeczy, które ich proponujemy. A co najgorsze, jako liderzy zaczniemy wypełniać kalendarz kościelny różnego rodzaju wydarzeniami, przypadkowymi wydarzeniami na zasadzie, no to przyjedzie brat X i może nam zaśpiewa, to wpiszmy go w kalendarz, a później przyjedzie siostra X i ona może powie świadectwo, a później brat X przyjedzie i też nam może coś zaśpiewa i nagle mamy kalendarz kościelny wypełniony różnego rodzaju eventami, wydarzeniami, które właściwie nikt nie wie, do czego zmierzają, do czego prowadzą. Po prostu coś się wydarzyło, ktoś zaśpiewał, ale dlaczego to robimy? Czy to nas dokądś prowadzi? Czy to jest świadome działanie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby... Rozumiecie, co staram się powiedzieć? Wybaczcie, jeśli czasami będę może kontrowersyjny, ale robię to świadomie, żeby pobudzić nas do myślenia, żeby pokazać pewne rzeczy, których nie widzimy, ponieważ my wszyscy mamy martwe punkty w swoim życiu osobistym, ale również jako kościoły mamy swoje martwe punkty, których nie widzimy, dopóki ktoś z zewnątrz nie przyjedzie i nie pokaże nam, ponieważ widzi to, tak oczywiście, czego my nie widzimy, bo my w tej kulturze siedzimy. Dlatego czasami potrzebujemy głosu z zewnątrz, potrzebujemy spojrzenia z zewnątrz, potrzebujemy, żeby ktoś przyjechał, spojrzał na nas i powiedział, hej, ale tego, no ja tego nie widziałem. Nie widziałem tego auta, które nadjeżdża. No to musisz usiąść na siedzeniu pasażera, żeby zobaczyć. A więc nie możemy, jeśli myślimy o uczniostwie, jeśli myślimy o prowadzeniu Kościoła do miejsca dojrzałości, to nie możemy tworzyć kalendarza kościelnego poprzez przypadkowe wydarzenia, eventy, co tam komu trafi, bo to się skończy tylko pewnego rodzaju aktywnością kościelną. I będziemy mieć poczucie spełnienia, że coś robimy. Ale chcę wam powiedzieć, że i to jest moje też doświadczenie i myślę, że doświadczenie wielu ludzi w służbie, że efektywność rzadko kiedy jest wynikiem tylko jakiejś aktywności. Poprzez samą aktywność możemy się zmęczyć. Możemy się znużyć. Efektywność jest konsekwencją świadomego działania. Oczywiście aktywnego działania, ale świadomego działania. A więc to jest kolejna rzecz. I trzecia rzecz. Mówimy o tym poszerzaniu, o tym szerokim obrazie, dlatego że my jako liderzy, wiecie, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czym Kościół jest, jakie ma zadanie i co powinien wypełniać, jeśli nie widzimy właśnie tego szerokiego obrazu. A więc ten kontekst jest niezwykle istotny. A więc potrzebujemy tworzyć kulturę uczniostwa. I dopiero z tego miejsca patrzenia na Kościół przez teleskop możemy świadomie zacząć tworzyć kulturę uczniostwa w Kościele. Ponieważ tak jak powiedziałem, nie chodzi tutaj tylko o stworzenie jednego wydarzenia na temat uczniostwa. Takie wydarzenie jak to, wiesz, że ma być tylko katalizatorem, który uwolni coś, który zachęci nas i pchnie nas do tego, żeby wejść w pewien proces tworzenia kultury uczniostwa. Jeśli wy jako Oaza, czy wy jako, nie wiem, reprezentujecie tutaj różne wspólnoty, jeśli tylko po prostu potraktujecie to jako kolejne wydarzenie i nic z tym dalej nie zrobimy, to pewnie za 3 miesiące, kiedy pojawi się jakiś inny pomysł, a to może zaprośmy kogoś i niech nam powie coś na temat tego albo tamtego i przejdziemy do kolejnego tematu. Więc to, co jest najlepsze, co można zrobić, jeśli widzimy, że potrzebujemy czegoś po prostu, potrzebujemy coś zreformować, to my tak, potrzebujemy czasami zaprosić kogoś, kto pokaże nam troszkę inną perspektywę, ale potrzebujemy mieć follow-up w tym wszystkim. I to jest już długotrwała praca, kiedy trzeba będzie po tym wszystkim, tych wszystkich myślach, które zbierzemy, po tym, co Duch Święty będzie akcentował do nas, ponieważ wierzę, że każdy z nas inne rzeczy będzie słyszał. I potrzebujemy jako przywódcy, jako liderzy usiąść razem i przejść przez pewne rzeczy. Zobaczymy, jak z czasem wyjdzie. Może uda mi się zrobić też jakiś taki warsztat przykładowy, żeby zobaczyć, w jaki sposób możemy pracować i wypracować coś wspólnie, wypracować coś. To myślę, że to byłoby mega, mega pomocne. Z mojego doświadczenia, kiedy odwiedzam trochę kościołów, to widzę, że w większości kościołów uczniostwo sprowadza się do kilku tygodni, ewentualnie do kilku miesięcy. Czyli chłop się nawraca, my zapraszamy go na spotkanie na temat chrztu wodnego, potem ma jeszcze jedno spotkanie na temat czym jest Kościół, jak może zostać członkiem Kościoła i gdzie może płacić dziesięcinę. I niestety, to jest smutne, wiecie, ale w większości kościołów na tym kończy się cały proces uczniowski. A potem chodzisz w niedzielę do kościoła. Więc my musimy totalnie, wiecie, przeprogramować, zmienić naszą koncepcję myślową, jeśli chodzi o uczniostwo. Żeby świadomie podejść do tego i przyglądać się, i dzisiaj chcemy przyglądać się temu, jak Jezus nas instruuje, jak On chce, żebyśmy to robili. I tak powiedziałem, nie dzielę się tymi rzeczami, wiecie, jako jakiś ekspert, jako ten, który już to osiągnął, ale sami jesteśmy winnicy w pewnego rodzaju procesie. Ciągle się uczę. Ale jedno, co mogę powiedzieć i Bóg mi świadkiem, na pewno wszystko to, co robimy, robimy z wielką świadomością. Każda rzecz, która się wydarza u nas, każda rzecz, która zawiśnie w Kościele, każda rzecz, która się pojawia, jakieś wydarzenie, ja zawsze zadaję sobie pytanie, do czego to ma nas poprowadzić? Wiecie, ja mam różnego rodzaju ofert ludzi, którzy mówią, bo przyjedziemy, może chcielibyśmy zaśpiewać u was. I myślę sobie, po co mi zaśpiewasz? Wiesz, szanuję twój dar, super. Może jak będę potrzebował, to przyjedziesz i tam zaśpiewasz, ale po co mi? Więc zawsze cokolwiek wpisuję do kalendarza, zadaję sobie pytanie, czy to ma pomóc w ewangelizacji, czy to ma pomóc w doprowadzeniu ludzi do dojrzałości, czy to ma pomóc w małżeństwie, czy to ma pomóc... Czy po prostu chcemy podnieść jakąś świadomość, albo chcemy zrobić wydarzenie pomostowe i wtedy zapraszam kogoś, kto ładnie jakoś śpiewa i ludzie mogą zaprosić. Ale chodzi o to, żebyśmy nie zapełniali kalendarza kościelnego wydarzeniami, nie wiedząc, dlaczego oni mają przyjechać, dlaczego to robimy po prostu. Ponieważ hasło na zasadzie fajnie by było, to fajnie by było, nie buduje się silnych kościołów. A więc uczniostwo, wiecie, ograniczamy do ludzi, którzy dopiero co się nawrócili. Których trzeba przeprowadzić przez kilka tygodni tego i tamtego. Kiedy już poznają fundamentalne zagadnienia i terminy biblijne, to wtedy myślimy, że już przeszli przez proces uczniowski. Podczas gdy tworzenie kultury uczniowskiej w Kościele wymaga wiary w to, że wszyscy posiadamy, wiecie, pewnego rodzaju nasienie, które Bóg złożył w każdego z nas i że to nasienie w życiu każdego z nas ma w sobie potencjał do tego, że jeśli będzie podlewane, jeśli będzie zatroszczone, to ono w przyszłości stanie się drzewem, które będzie wydawać owoce, a w przyszłości być może stanie się i ogrodem. To znaczy, że kiedy ludzie przychodzą, kiedy patrzymy na nich, jacy dzisiaj są, kiedy patrzymy na ludzi, którzy już długo są w Kościele, kiedy patrzysz na drugiego człowieka, musisz patrzeć na niego nie przez pryzmat tego, kim dzisiaj jest, ale przez pryzmat tego, kim może się stać, jeśli przejdzie przez właściwe środowisko, przejdzie przez właściwe procesy uczniowskie, jeśli oczywiście odpowie w wierze, w posłuszeństwie i podda się temu procesowi Ducha Świętego, to kim może się stać każdy z nas? Ponieważ ten potencjał Bóg włożył w każdego człowieka. Ale teraz zobaczcie, jeśli nie wierzymy w to, to nie będziemy widzieli potrzeby uczniostwa. Jeśli nie będziemy wierzyli w to, że Bóg włożył takie nasienie w każdego człowieka. Jeśli będziemy wierzyli, że istotą tego, do czego Bóg nas powołał, to żeby zgromadzić ludzi na niedzielnym spotkaniu, to będziemy się cieszyć, kiedy mamy frekwencję w niedzielę. I będziemy traktować to jako sukces. I chwała Bogu, to jest jakaś forma sukcesu, kiedy Bóg daje ludzi, kiedy spotkania są żywe i tak dalej, ale nie możemy się na tym zafiksować, nie możemy uwierzyć, że to jest docelowy, że tak powiem, ostateczny zamiar Boży. Chodzi o to, żeby ci, którzy przychodzą w niedzielę, którzy są tymi ziarnami, żeby te ziarna nie pozostały ziarnami na krzesłach, tylko żeby obumarły, żeby spadły do ziemi, żeby obumarły i wydały owoc. Ponieważ Słowo Boże mówi, że jeśli ziarno nie wpadnie do ziemi, nie obumrze, to pozostaje pojedynczym ziarnem, ale jeśli wpadnie do ziemi, jeśli obumrze, to przynosi owoc. Myślę, że nikt z nas nie chce mieć tylko, wiecie, frekwencji w niedzielę pełnych ziaren na krzesłach. I tak naprawdę, kiedy mówimy o uczniostwie, to mówimy o tym, że chcemy to ziarno zepchnąć z krzesła i wrzucić go do ziemi, poddać go procesowi, poirytowaniu. Ponieważ to się dzieje z ziarnem, tak? Zaczyna ziemia, woda, tam te wszystkie czynniki zaczynają napierać na to ziarno, tak iż w pewnym momencie ta skorupa, ta cielesność zaczyna pękać i to życie Chrystusa zaczyna się manifestować i nagle stajemy się dojrzałymi synami, nagle okazuje się, że stajemy się coraz to bardziej podobni do osoby Chrystusa, ponieważ to jest ten cel naszego uczniostwa. I teraz jeśli nie prowadzimy ludzi jako liderzy, jeśli nie prowadzimy ludzi w Kościele do uczniostwa, do dojrzałości, to tak naprawdę sami sobie strzelamy w kolano. Ponieważ jeśli mamy pełny Kościół niedojrzałych ludzi, to będą się ciągle kłócić, ciągle bić, ciągle będą marudzić. I to my będziemy pod koniec dnia jako liderzy małych grup, liderzy Kościoła, liderzy służb, my będziemy tak naprawdę mieć ręce pełne roboty, z niemowlakami, z niedojrzałymi ludźmi, ponieważ nie przeprowadzamy ich przez procesy uczniowskie. A więc tak naprawdę, kiedy myślę o procesach uczniowskich, kiedy myślę o uczniostwie, kiedy myślę o dojrzałości, to jest, żeby realizować te rzeczy w Kościele, to muszę powiedzieć, że to jest trochę egoistyczny mój cel, ponieważ ja sam dla siebie to robię w dużej mierze. Ja sam sobie pomagam w ten sposób. Że zamiast potem próbować gasić pożary w każdym kącie, ja mam czas, żeby myśleć w kategoriach przyszłości, w kategoriach planowania, rozwoju, a nie ciągłego gaszenia pożarów. Dlatego uczniostwo jest tak ważne. Dlatego prowadzenie do dojrzałości jest tak istotne. Nie po to, żeby zająć ludziom czas, żeby nie myśleli o głupotach, ale żeby stawali się świadomymi naśladowcami Chrystusa, dojrzałymi, którzy rozumieją, nie tylko rozumieją, jaki instrument od Boga dostali, ale żeby wiedzieli, jak na nim grać i żeby rozumieli w końcowym efekcie, jak zagrać na tym instrumencie z innymi instrumentami, które Bóg złożył do Kościoła, żeby powstała piękna harmonia. A nie, że potem mamy, wiecie, 100 ludzi i każdy na swoim instrumencie gra inną melodię i mamy dysharmonię w Kościele. Czym więc jest uczniostwo? Ponieważ powiedzieliśmy sobie o tym, że ważnym jest, żeby mieć szeroki obraz, zanim przejdziemy do całej kwestii uczniostwa. Mówiliśmy o tym, że uczniostwo nie jest kwestią jakiegoś jednorazowego wydarzenia, ale jest tak naprawdę kwestią tworzenia pewnej kultury w Kościele. Kultury uczniostwa, czyli kultury ciągłego rozwoju, ciągłego rozwijania, dojrzewania. Kiedy mówimy o kulturze, to czym jest kultura? Jak byście opisali, jak byście zdefiniowali, czym jest kultura? Zwyczaje, tak? Ogólnie przyjęte zwyczaje, nie? Które panują w danym miejscu. O właśnie, tak, zestaw norm. Pewne wartości. Bo wiecie, że my mamy, każde miejsce ma swoją kulturę. Wasz dom ma pewną kulturę. Każdy kościół ma pewną kulturę. Kultura ma to do siebie, że ona rzadko kiedy, jakby ona po prostu się tworzy. To jest wypadkowa różnego rodzaju zachowań, reakcji, działań, wartości, norm, czegoś, co zostało ogólnie przyjęte. To wszystko, co mówiliście. To wszystko kształtuje pewnego rodzaju kulturę Kościoła. Więc kiedy przyjeżdżasz w jakieś miejsce, do jakiegoś Kościoła, nagle możesz wyłapać, jaka jest kultura w tym Kościele. Na przykład, czy to jest kultura szacunku? Czy to jest kultura szacunku dla osoby Ducha Świętego, czy to jest kultura szacunku dla ludzi, dla gości, którzy przyjeżdżają, dla usługujących, dla... Wiecie, no, można wyłapać te rzeczy od razu, wchodząc w jakieś miejsce. Czy to jest kultura jakości, czy to jest kultura byle jakości. Czy to jest kultura ciągłego uczenia się, czy to jest kultura po prostu... Więc powiedzieliśmy o tym, że uczniostwo, efektywne uczniostwo związane jest z tworzeniem kultury uczniostwa, gdzie uczniostwo staje się normą, czymś naturalnym, czymś ogólnie przyjętym, że to jest naturalne, że ludzie chcą się rozwijać, że to jest naturalne, że oni chcą dojrzewać, że oni chcą robić coś ze swoim życiem, że chcą poddawać się różnego rodzaju procesom Ducha Świętego, a nie pozostawać tym pojedynczym ziarnem, które siedzi przez 20-30 lat na krześle. No i dochodzimy do tego właśnie, czym jest uczniostwo. I wiecie, jedną z definicji uczniostwa, jaką znalazłem, jedna z tych definicji brzmi tak. Uczniostwo jest procesem poświęcenia się nauczycielowi, żeby od niego się uczyć i stać się podobnym do niego. So simple. Tak proste. Uczniostwo jest procesem poświęcenia się nauczycielowi, żeby od niego się uczyć i stać się podobnym do niego. A więc pierwszą rzeczą, zobaczcie, którą tutaj widzimy, to to, że uczniostwo jest procesem, o czym już od początku tutaj mówimy. Jest procesem, a nie jednorazowym wydarzeniem. Jak wygląda ten proces? No najogólniej rzecz biorąc, z biblijnego punktu widzenia, moglibyśmy przedstawić go w następujący sposób. Najpierw Jezus mówi, przyjdź i zobacz. Możemy odnieść się do kilku fragmentów, żeby było tak, wiecie, biblijnie też. Ewangelia Jana, 1:39. On na to, chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia zostali już u niego. 46 werset. A Natanael odpowiedział, czyż z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj. Tak naprawdę to jest ten pierwszy etap, tak? Kiedy, zobaczcie, mamy, to jest, to nie wyszło teraz, dobra, to jest budynek kościelny, symbolizuje kościół. Jeśli mamy tutaj niewiarę, to pierwszym elementem jest przyjdź i zobacz. Przyjdź i zobacz. Drugim etapem, moglibyśmy powiedzieć, jest Ewangelia Marka 1:15. Podkreślał, że już koniec czekania, nadeszło Królestwo Boże, czas porzucić własne drogi i zaufać prawdom dobrej nowiny. Tak naprawdę to jest pokutuj i uwierz. Tak, zobaczcie, mówimy o procesie uczniowskim. Mówimy o tym, jak to się zaczyna ogólnie. Czyli idziemy z miejsca niewiary kogoś do miejsca, w którym zapraszamy go i mówimy, przyjdź i sam zobacz. Następnie prowadzimy go do miejsca, w którym potrzebuje usłyszeć Ewangelię i pokutować i uwierzyć Ewangelii. Dalej, Ewangelia Jana 1:43, czytamy, że Jezus mówi, pójdź za mną. Tak, a więc mamy pewnego rodzaju progres tutaj. Zobaczcie, że zapraszamy tą osobę do pewnego rodzaju podróży. Z miejsca niewiary do miejsca zaciekawienia, zainteresowania, później do miejsca podjęcia decyzji, oddania życia Chrystusowi, a następnie, ponieważ większość, albo tak powiem, dobra, przejdźmy dalej jeszcze. Czwarty etap to jest, kiedy Jezus mówi, pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Mateusza 4:19, jeśli ktoś sobie to chce sprawdzić, tam zapisać. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. I piąty etap, kiedy Jezus mówi, tak jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I tutaj mamy dojrzałość. Czyli to wszystko to jest tak naprawdę rola i odpowiedzialność kościoła lokalnego. A więc zobaczcie jeszcze raz. Zabieramy w podróż osobę, która jest niewierząca. Mówimy przyjdź, prowadzamy go w miejsce zaciekawienia, przyjdź i sam zobacz. Następnie prezentujemy Ewangelię, pokutuj i uwierz. Później co mieliśmy? Pójdź za mną. Następnie pójdź za mną, uczynię cię rybakiem ludzi i jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Teraz pytanie, wielkie pytanie. Trudne pytanie. Gdzie z reguły Kościół się zatrzymuje? Na którym? Ja wam powiem, że gdzieś w okolicach 2-3. Między 2 a 3. A bardzo często się kończy na 2. Uwierz Ewangelii. Będziesz zbawiony. Ludzie są zbawiani. Dostają bilet do nieba. Krzesło w kościele. I czekają na przyjście Pana. Oczywiście rozumiecie, że ja przejaskrawiam trochę. Robię to świadomie. Ale niestety prawdą jest, że w większości kościołów ten proces kończy się na 2, ewentualnie na 3. W szkole by powiedzieli słaba 3. Dostajesz 3, ale taką słabą. Taka, wiesz, naciągnięta taka. Jaka? Na szynach też. Na szynach. W innym miejscu Jezus mówi tak. Czytamy chyba w Ewangelii Łukasza albo Mateusza, już nie pamiętam. Czytamy, Jezus zwołał 12, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób i posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mamy tutaj też trzy, powiedzmy, trzy etapy. Ja ciągle jakby, wiecie, staram się pokazywać to obrazami i pokazywać, że to wszystko, o czym mówimy, to nie jest jedno jakieś wydarzenie, tylko to jest pewnego rodzaju podróż, to są jakieś procesy, w które potrzebujemy wejść. I tak naprawdę, kiedy się przyjrzymy temu fragmentowi, Jezus zwołał 12. Co tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Na tej osi. Najpierw Jezus gromadzi. Mamy gromadzenie. A więc mamy ewangelizację. Następnie czytamy, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób. Jeśli podkreślacie jakieś wyrazy, to sugeruję podkreślić sobie na przykład wyraz zwołał. Tak? Jezus zwołał, ponieważ to słowo zwołał pokazuje ten wymiar gromadzenia. Sprawdzę później. Dobra. A więc mamy gromadzenie. Dalej czytamy, dał im władzę nad wszystkimi demonami oraz moc uzdrawiania chorób. To, że dał, to wskazuje na kolejny element w tym postrzeganiu uczniostwa przez Jezusa, którym jest wyposażanie. Gromadzenie, wyposażanie. I co później jest? Kolejne słowo, klucz. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. A więc mamy wysłanie. Ewangelizacja. Czym jest wysłanie? Wysłany to jest słowo apostolos, posłany. Wysłanie jest apostolstwem. Które jest związane z misją. Brakuje nam tylko jednego elementu pomiędzy ewangelizacją a wysłaniem. uczniostwo. Żeby jeszcze lepiej, to nie wiem, ile mamy czasu teraz? Bo nie wiem, czy zaczynać kolejny cały ciąg. 15 minut. Wiecie, bo kiedy patrzymy na zbawienie, kiedy patrzymy na zbawienie, to właściwie zbawienie zawiera w sobie cztery elementy. Zawiera w sobie cztery elementy, jakby cztery wymiary doświadczania Królestwa Bożego. Pierwszym z nich jest pojednanie. Tak? Zbawienie niesie w sobie wymiar pojednania. Ale pojednanie to jest która część? To jest pojednanie. Następnie mamy odkupienie. I odkupienie byśmy dali? Odkupienie, odnowienie to są rzeczy, które są częścią zbawienia, tak? Nie tylko pojednanie z Bogiem. Biblia pokazuje, że dalej w tym mamy odkupienie i odnowienie też życia. A więc mamy tutaj... Jak ludzie w Kościele są w stanie doznać odkupienia w sensie praktycznym i odnowienia w sensie praktycznym swojego życia, jeśli nie są w procesie uczniowskim? A więc mamy odkupienie i mamy odnowienie życia, odnowienie duszy, odnowienie tutaj, co jak się mówi, odnowienie umysłu, tak? Zobaczcie, nawet jeśli ludzie dostępują pojednania i pozycjonalnie są odkupieni i odnowieni w swoim duchu, to jednak bardzo często nie potrafią jakby praktycznie zacząć korzystać z tego, co zostało nam dane w Chrystusie Jezusie, ponieważ nie są poinstruowani, ponieważ nie wiedzą, jak z tego korzystać, nie wiedzą, że mają te rzeczy. Wszystko to zawiera się w całym, powiedzmy, tym aspekcie uczniowskim, nauczania ludzi, podnoszenia świadomości tego, co się dokonało w doskonałym i w dokończonym dziele Chrystusa. I uczenie, jak czerpać z tego wszystkiego na co dzień, żeby nasze życie po prostu, które teraz jest życiem zmartwychwstałego Chrystusa, żeby to imię, które nosimy, chrześcijanin, żeby to życie, żeby to imię coś reprezentowało. Ponieważ, wiecie, chrześcijaństwo bez nawrócenia, bez pojednania jest absurdem. Ale chrześcijaństwo bez uświęcenia jest tragedią. Chrześcijaństwo bez uświęcenia staje się antyświadectwem. Ponieważ nie ma owocu przemienionego życia i to podważa jakby autentyczność i prawdziwość Ewangelii, ponieważ mówi, Ewangelia nie jest mocą, żeby zmienić ludzkie życie. Ludzie po prostu dalej tkwią w tym, czy tkwili z tą różnicą, że teraz chodzą do innego kościoła. I my się wszyscy cieszymy, że oni chodzą do innego kościoła. Już nie chodzą do katolickiego, teraz chodzą do naszego. Jedyne, co zmienili, to nalepkę. I ten aspekt uczenia ludzi tego wszystkiego, co dostaliśmy w Chrystusie, odkupienie, odnowienie, usynowienie, moglibyśmy tutaj synostwo, to wszystko znajduje się w tym obszarze uczniostwa. W tym obszarze uczniostwa. Wybaczcie, że może trochę się powtarzam, ale powtarzam się innymi słowami, powtarzam się troszkę innymi obrazami. Staram się jakby pokazać tą samą rzecz z różnych stron, żeby to wybrzmiało. Staram się zaakcentować coś, żeby pokazać nam, jak ważne jest uczniostwo. I że Bożym zamiarem nigdy nie było doprowadzić człowieka do miejsca zbawienia i zostawić go na przyjście Pana. I teraz uczniostwo. Mniej więcej wiemy, czym jest uczniostwo. Wiadomo, że dotykamy, wiecie, jakby czubka góry lodowej. Rozumiecie, że to jest tak szeroki temat, to my nie jesteśmy w stanie na dwóch, trzech sesjach po prostu dotknąć tego obszaru. Chodzi o to, żeby zastymulować coś, żeby pokazać coś, żeby zachęcić do tego, żeby pójść dalej w tych tematach. Ale jeśli mówimy o uczniostwie, jeśli wiemy, powiedzmy, czym ono jest, jeśli wiemy, jak ważne jest, żeby zobaczyć uczniostwo jako ważny, taki przewijający się główny element w życiu Kościoła, to również musimy wiedzieć, że te procesy uczniowskie, prowadzenia ludzi do miejsca ich dojrzałości, one wymagają świadomego Kościoła, ludzi, którzy już są częścią Kościoła, żeby liderzy małych grup, liderzy różnych obszarów, żeby byli świadomi tego i żeby byli dzięki temu, rozumiejąc ten cały aspekt potrzeby uczniostwa, żeby byli gotowi zaangażować się, poświęcić swój czas w to, żeby tych ludzi poprowadzić. Ponieważ żaden pastor nie jest w stanie tego zrobić w pojedynkę. Pastor potrzebuje współpracować z ludźmi. Liderzy potrzebują współpracować z pastorem. Gdzie jest w 1 Mojżeszowej 2:5-6 czytamy bardzo ciekawe słowa. Ale na polach nie pojawił się jeszcze żaden krzew, ani nie wyrosło żadne zioło, ponieważ Pan Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, ani nie było człowieka, który uprawiałby rolę. Tylko mgła podnosiła się wówczas z ziemi i nawilżała całą jej powierzchnię. Widzimy więc tutaj pewną zasadę, że Bóg wciąż nie zraszał ziemi deszczem, gdyż nie było człowieka, który uprawiałby rolę. O czym mówi tutaj ta zasada? O tym, że dopóki nie będzie człowieka, który chciałby współpracować z Bogiem, który chciałby się zaangażować, to Bóg nie ześle deszczu błogosławieństwa. Jedyne, co pozostało, to była mgła, która się unosiła, która utrzymywała pewnego rodzaju status quo. Utrzymywała to w pewnym takim stanie, że to funkcjonowało jakoś, ale nie było rozwoju, nie było dalszego, wiecie, dlaczego? To jest, ponieważ nie było człowieka. Czasami chcemy, żeby Bóg dał więcej ludzi do Kościoła, ale zastanawiam się, czy Bóg nie myśli sobie, ale po co? Po co mam zesłać deszcz, jeśli w waszym Kościele nie ma ludzi, którzy byliby chętni, żeby się zaangażować w poprowadzenie tych ludzi do uczniostwa? To pośle ich gdzieś indziej. Ponieważ jak wiecie, nie jest sztuką spłodzić dziecko. Chociaż muszę uważać to, co mówię, bo kiedyś użyłem takiego, wiele lat temu użyłem tego zwrotu. Jak akurat znajdowało się małżeństwo, które nie mogło mieć, wiecie, dzieci i to mocno w nich uderzyło, chociaż kontekst, wiadomo, nie taki był. Nie o to mi chodziło, ale rozumiecie, w tym sensie, że nie sztuką jest spłodzić dziecko, sztuką jest je wychować. I żeby wychować dzieci, musisz mieć rodziców. Duchowych rodziców. Tak jak fizycznie dziecko potrzebuje domu, potrzebuje rodziców, potrzebuje szkoły, żeby się edukować i tak dalej, żeby wyrosło na dojrzałego człowieka, świadomego celu. Tak samo jest w duchowej rzeczywistości. Potrzebujemy ludzi w Kościele, którzy będą gotowi poświęcić kawałek swojego życia, kawałek swojego czasu, żeby zaangażować się w życie nowych ludzi, których Bóg pośle, żeby ich poprowadzić do miejsca świadomego życia w Bogu. przeciwnym bądź razie jedyne, co będzie, to mgła, która się będzie unosić. Bóg nie będzie miał żadnej motywacji, żadnej chęci do tego, żeby wylać deszcz błogosławieństwa, bo to, co wyrośnie, się zmarnuje. Bo nie będzie komu tego obrabiać. No ta, pastorze, ale to jak Pan Bóg da, to On się zatroszczy. Jest taka historia o człowieku, który zaczął uprawiać pewien ugór taki i pewien sąsiad, który przechodził w jakimś czasie koło tego, patrzy, jak to wszystko zaczęło rosnąć i mówi, sąsiedzie, chwała Panu. To jest niesamowite, jak Pan Bóg po prostu pobłogosławił temu wszystkim, jak to wszystko się rozwija. No co on tak spojrzał na niego i mówi, szkoda, żeś nie widział, kiedy tylko Pan Bóg to miał. Pan Bóg współpracuje z nami. Zaprasza nas do współpracy. Więc nie możemy zrzucać na Pana Boga odpowiedzialności, którą nam zlecił jako Kościołowi. A więc musimy zrozumieć, że są rzeczy, które Bóg zaplanował i zamierzył dla naszego życia i dla tego Kościoła. Ale te rzeczy wymagają, on pragnie zrealizować, wiecie, ale one wymagają czasu, wymagają ludzi, którzy wejdą w to miejsce i wezmą odpowiedzialność. Jak mówię, to nie jest kwestia tylko pastora, to jest kwestia całego Kościoła, tych, którzy są już dojrzali, którzy powinni być dojrzali, którzy powinni mieć świadomość tego, dlaczego istnieje Kościół, dlaczego robimy to, co robimy. Tego musimy wybić ludzi z takiego myślenia niedzielnego chrześcijaństwa, że celem Kościoła jest spotkać się w niedzielę. Niedziela jest wspólnym celebrowaniem, świętowaniem, a nie celem, dla którego Kościół istnieje. Celem Kościoła jest idźcie i głoście Ewangelię i to też nie jest cel Kościoła. I no właśnie. Czyńcie uczniami. I to jest to, o czym mówimy. I to są dwa główne cele Kościoła. Misja i prowadzenie tych, którzy z tej misji skorzystają do miejsca, w którym staną się dojrzałymi synami dla Ojca. I na tym chyba przyjdzie nam skończyć tę sesję.